Brzulczyk.
Juliusz Strachota.
Wspólnie ze Storytel przedstawiamy
nasz podcast o uzależnieniach i wychodzeniu z uzależnień. Co ćpać po odwyku?
Co ćpać po odwyku? Sezon trzeci, odcinek czwarty. Ja się nazywam Jakub Brzulczyk. Ze mną jest nieodmiennie mój przyjaciel Juliusz Strachota. A dzisiaj naszym gościem jest postać niebywale ciekawa, bystra, barwna, dowcipna i cyniczna i redaktor, współtwórca serwisu W ogóle Poland, autor książki Fame, Patryk Hilewicz, albo też Patryk Pat Hilewicz. Witamy Cię, Patryku, bardzo serdecznie. Super Cię gościć w naszym podcaście.
Cześć, witam Was, witam osoby słuchające. Też mi miło, bo jestem fanem tego podcastu i też wcześniej już go słuchałem namiętnie, więc bardzo mi miło, że zaprosiliście mnie.
Super, to cała przyjemność po naszej stronie. Jeszcze tylko informacja dla naszych słuchających. Tak samo jak poprzedni odcinek z Olą Zbroją, nagrywamy naszą rozmowę z Patrykiem w formule online. W sensie my z kolegą Strachotą jesteśmy w studiu, a kolega Hilewicz jest w Barcelonie u siebie, do której się wyprowadziłeś do Barcelony. Kiedy to było, Patryk?
W październiku ubiegłego roku.
I jak w ogóle, jak wrażenia i czy twoje życie się zmieniło na lepsze, czy się zmieniło na gorsze? Jak to wszystko wygląda w tym pięknym mieście? Powiedz.
Wiesz co, myślę, że się zmienia na lepsze, ale jakby jest to proces. Jest to proces utrudniony z powodu wielu czynników. Po pierwsze takich, że przeprowadziliśmy się praktycznie nie znając języka hiszpańskiego, a Hiszpanie nawet w takim mega turystycznym miejscu, jakim jest Barcelona, no nie są zbyt skorzy w większości, żeby porozumiewać się po angielsku. Więc to jest pierwszy minus. A drugi minus jest taki, że no jakby jesteśmy w stanie końca świata, więc wszystko albo prawie wszystko jest pozamykane, więc taka przyjemność korzystania z miasta, uczestniczenia w różnych wydarzeniach też jest mocno ograniczona. Więc tutaj na przykład jest godzina policyjna cały czas.
O i Jezu, nie można. Od której?
Od 22:00 no, jest do tam do rannych godzin. No.
Okej, bo ty wyprowadziłeś się do Barcelony razem ze swoim partnerem. To była wyprowadzka taka razem.
To była razem i z kotami również, także...
Z kotami? Taka... A ile macie tych kotów?
Dwa.
Okej, ja mam jednego. A jak się nazywają twoje koty?
Ryba i mysza.
Ryba i mysza. W porządku. Mój się nazywa Grzybek. Koty to super rzecz. A co was... Mogę się domyślać, co skłoniło was do tego ruchu, a przynajmniej mogę sobie tych powodów wyobrazić bardzo dużo... Ale co było takim momentem, że podjęliście taką decyzję i dlaczego właśnie tam?
Takim momentem był moment, który był moimi urodzinami tak naprawdę, czyli 13 lipca 2020, gdy były wybory prezydenckie, druga tura, i które wygrał ten debil. No i niestety, i to było tak, że byliśmy wtedy w Barcelonie, na tarasie u naszego znajomego i jakby sobie tak chillowaliśmy. I no, podjęliśmy decyzję, znaczy wcześniej już wiedzieliśmy, że chcemy się wyprowadzić, aczkolwiek planowaliśmy to na 2022 raczej, żeby tam wszystko poukładać sobie, no ale jakby ponowne wygranie debila sprawiło, że przyspieszyliśmy wszystko. Chcieliśmy się wcześniej na przykład języka nauczyć, co nam się nie udało, więc przyspieszyliśmy wszystko i jakby to było tym momentem przełomowym, gdy już powiedzieliśmy sobie już wystarczy. Już wystarczy, jakby powalczyliśmy sobie, pokrzyczeliśmy, ponamawialiśmy ludzi, powkurwialiśmy się, ale już jakby szkoda życia naszego.
Czas odpocząć.
Czas odpocząć. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam ma własną granicę tego, ile może znieść i na ile może sobie pozwolić. Ja od 16 roku życia aktywnie uczestniczę we wszystkich, albo prawie wszystkich zgromadzeniach. Wspieram finansowo organizacje, które uważam, że warto wspierać i angażuję się. I no tak, to było tak, zacząłem właśnie tak w 2006 mniej więcej się angażować, no ale w 2020 mi już zabrakło energii i to już był taki mój moment przełomowy. Ale żeby było jasne, że bardzo podziwiam, wspieram cały czas, również finansowo, i bardzo naprawdę podziwiam osoby, którym się jeszcze chce i które jeszcze mają energię. To jest dla mnie zajebiste.
Wiesz co, mi się wydaje, że ta praca ma sens, ponieważ czuć trochę, że to wszystko zaczyna kruszeć i jednak ten Mordor zaczyna trochę upadać i ja jestem gdzieś tam w dalszej perspektywie dobrej myśli. W ogóle uważam, że należy być dobrej myśli, że jakby defetyzm jest czymś, co cię paraliżuje i ogranicza, co nie zmienia faktu, że kiedy myślę sobie o tym, próbuję sobie to wyobrazić tak na takim bardziej empatycznym poziomie, jak to jest być osobą LGBT w Polsce, to wydaje mi się, że jest to... Kurczę, jest to traumatyczne. Ja używam tego słowa z premedytacją, ponieważ w ogóle ja uważam, że trochę teraz jest tak, że trauma jest takim trochę spauperyzowanym słowem, przez to, że ten dyskurs terapeutyczny bardzo wszedł do języka codziennego. Najpierw zaczęliśmy pauperyzować słowo depresja, potem przestaliśmy. Teraz pauperyzujemy słowo trauma. Jakby ludzie mówią, że są w traumie, bo nie wiem, skręcili sobie kostkę albo zbyt długo stali w korku. Ale używam tego słowa jakby z pełnym znaczeniem jego semantyki. To jest traumatyczne, jakby jesteś w świecie, który jest z automatu przeciwko tobie i jesteś na wojnie, chociaż wydaje mi się, wcale tego nie chcesz, chociaż chciałabyś po prostu normalnie żyć.
Dokładnie tak, jakby bardzo dobrze, przynajmniej z mojej perspektywy, opisałeś to. Ciężko to sobie tak naprawdę wyobrazić, gdy jesteś w innym jakby momencie i jesteś inną osobą niż osoba LGBT w Polsce, bo no, ciężko się wczuć w sytuację, tak jak ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć, jak się czuje osoba, która zmaga się z nowotworem, ponieważ sam nigdy go nie miałem, więc wydaje mi się, że to...
Obyś nigdy nie miał. Życzę ci z tego całego serca.
A dziękuję. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie taki zbiór doświadczeń, który trudno sobie wyobrazić, aczkolwiek według mnie warto sobie wyobrażać, tak jak żeby po prostu powiększać swoją empatię i zrozumienie pewnych sytuacji, pewnych postaw, nie wiem, pewnych słów, które są rzucane w przestrzeni publicznej, często dramatycznych, wiele osób mówi, że histerycznych, ale tak naprawdę z czegoś wynikających. Więc
ale wiesz, Patryk, mi się wydaje coś takiego, że to nie wy, mówiąc wy, mam na myśli jakby gejów, lesbijki, osoby trans i tak dalej, to nie wy zaczęliście, to wy zostaliście użyci jako broń w walce politycznej i wy zostaliście po prostu niechcianymi ofiarami po prostu w takiej wojennej narracji politycznej. To oprócz tego, że wciąż nie macie podstawowych praw, jakby no, praw obywatelskich, tak?
No, dokładnie tak. Dokładnie tak, aczkolwiek przekaz mediów mainstreamowych, również tych uważających się za liberalne i pełne wolności, bywa zgoła odmienny, co udowadniają jakieś fuck-upy TVN-u czy Gazety Wyborczej, które tak ochoczo mówią o wolności właśnie. Więc to było w tym kierunku bardziej mówiłem, ale no, wracając jeszcze do twojego pytania o tę Barcelonę, no jest dziwnie, znaczy ja mam coś takiego i że powoli dopiero teraz wyzbywam się pewnych takich zachowań, które w Polsce wydawały mi się normalne i były czymś takim, co pozwalało mi jakoś przeżyć, a co tutaj wydają się dziwne. Podam przykład, bo to takie bardzo ogólne, co mówię, ale na przykład jak idę ze swoim partnerem przez ulicę i w momencie, kiedy ktoś się na nas patrzy, to w Polsce zwykle kończy się to wyzwiskami, takim spojrzeniem pełnym pogardy albo jakimiś takimi pogardliwymi uśmieszkami, i to tak w optymistycznej wersji, bo w mniej optymistycznej to pobiciem, ale tutaj nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś się patrzy, to ktoś potrafi, wiecie, podejść do mnie i powiedzieć, że mam zajebisty kolor włosów albo fajny wzorek na paznokcie.
Fajne buty, no.
Tak, tak. Buty, wiecie, o co chodzi. A mój mózg już jest tak po prostu skonstruowany, że ja widzę, czuję te zagrożenia, które mogłyby na mnie spaść, aczkolwiek nie spadają. No.
Nie... Masz syndrom stresu pourazowego, stary.
Tak, tak. To, chyba,
to jest syndrom
chyba
stresu pourazowego, gdzie widzisz zagrożenie wciąż tam, gdzie go nie ma. No. To jest to.
Dobra, posłuchajcie, bo ja bym w ogóle chciał, żebyśmy na koniec tej rozmowy już tam zawędrowali do tej Barcelony i tam zostali trochę na dłużej i tam posiedzieli z tobą na chwilę, ale musimy jakby wrócić do tego kraju ponurego.
Przepraszamy w ogóle, że cię tu wciągamy z powrotem.
Tak, bardzo przepraszamy.
Ale żyję cały czas tym.
W tym kraju, w którym spotykała cię masa agresji, przemoc, szyderstwo, pogarda, zagrożenie w zasadzie na każdym kroku, na różnych poziomach, ty postanowiłeś wytrzeźwieć. I oczywiście najbardziej mnie interesuje to, jak to zrobiłeś, czy to było trudne, proste, bo z perspektywy, jak o tym opowiadasz, to wydaje się, że już masz z tym spokój, kilka lat minęło, ale jakbyśmy wrócili do tego punktu, kiedy ty to postanowiłeś zrobić i jak to się działo, jakbyś nam opowiedzieć mógł.
Sam proces zdecydowania się, tego takiego ostatecznego zdecydowania się, żeby pójść na terapię i coś z tym zrobić, to był rok... Wydaje mi się, ale jestem słaby w takich rzeczach, że to był jakiś rok 2017 albo 16. No i w momencie, gdy już postanowiłem, zacząłem oczywiście szukać w internecie, jak to wygląda, na jakich zasadach, czy muszę po prostu jak w serialach amerykańskim pójść do jakiejś prywatnej kliniki i po prostu będzie jakaś miła pani, która będzie mi dawała pastylki. Nie, nie wygląda to tak. Trafiłem do ośrodka na Woli warszawskiej, który jest po prostu państwowym ośrodkiem leczenia uzależnień. Najpierw trafiłem na taką rozmowę z panią psychoterapeutką sam na sam w cztery oczy. No i ona mi powiedziała, na czym to wygląda, a miało to wyglądać na tym, żeby miał równocześnie terapię grupową wśród innych osób uzależnionych, jak i terapię indywidualną właśnie z nią. Terapia indywidualna, okej, okay, mam ze sobą 50 tysięcy terapii, jakby here we go again, dobra, zaczynamy znowu. Ale bardziej mi przerażała terapia grupowa, bo jestem od 1000 lat wyautowanym gejem i też nie zamierzałem teraz, wiecie, zmieniać swojej garderoby, czy robić włosów takich, żeby były uznawane za bardziej heteronormatywne, więc było to dla mnie takie... Czułem takie przerażenie, tak, to jest chyba dobre słowo, w związku z tym, ponieważ bałem się, kto będzie na tej terapii grupowej, wiecie, jacyś obcy ludzie i okej, okay, nie jest to terapia poświęcona mojej seksualności, ale mimo wszystko tożsamość, orientacja seksualna jest czymś, co jest po prostu częścią twojego życia, więc co, wiecie, mam ukrywać, że mam partnera, czy mam mówić, że to moja partnerka, wiecie, o co chodzi, jakieś takie, znaczy może nie wiecie, ale takie myśli się pojawiały, no ale no dobra, no jakby zacząłem ten proces, chciałem go kontynuować i chciałem podjąć to leczenie, no więc zgodziłem się na to i bardzo się zdziwiłem, pozytywnie, ponieważ terapia grupowa, wiecie, to był państwowy ośrodek za darmo, także to nie było tak, że spotykałem się z jakimiś celebrytkami, które po prostu, wiecie, opowiadały o followersach, tylko to byli naprawdę bardzo, bardzo różni ludzie. Był tam, były policjant wyrzucony zresztą za picie w pracy. Była tam bezrobotna matka z dwójką dzieci i jakimś mężem, który też za bardzo się nie angażował. Bardzo, bardzo różny wiek, bardzo różny status społeczny, bardzo to wszystko było wymieszane. I w tym wszystkim jeszcze ja oczywiście. I to się udało. Naprawdę. Na początku miałem trudność mówienia, czy zahaczania nawet o ten temat przy jakimś tam po prostu opowiadaniu takiej codzienności, czy swoich emocji. No bo trudno uciec od zahaczania o sprawy, nie wiem, związkowe chociażby na takich spotkaniach.
Jest to niemożliwe wręcz.
Tak, dokładnie, dokładnie, bo to jakby trzeba by było oszukiwać, a wtedy jakby gdzieś gubi się ten sens terapii. Więc było to dla mnie na początku takie, na początku przyznam, że trochę omijałem przez pierwsze tygodnie, bo bałem się po prostu przełamać, bo jakby mam trochę doświadczenia już w Polsce, więc bałem się reakcji. No ale w końcu pewnego dnia po prostu postanowiłem powiedzieć i reakcja była moja ulubiona. Pod tytułem nie było to obrzydzenie, ale nie było to też z drugiej strony ojej, jak wspaniale, jak super, jesteś super. Tylko było to po prostu...
Słuchaj, bo ja mam takie... ja wiem tyle, wiem o tym trochę z boku, bo na mojej terapii na przykład był facet gej. Niebywale w ogóle... niebywale sympatyczny, w ogóle fajny gość, który w ogóle bardzo... miał bardzo fajną w ogóle osobowość ten człowiek. Bardzo fajnie jego w ogóle usposobienie wpływało bardzo pozytywnie w ogóle na jakość całej grupy. I on to załatwił to w ten sposób, że on przyszedł po... jak przyszedł po raz pierwszy, on tego akurat nie... nie deklarował, nie był jakkolwiek deklaratywny. Jeśli chodzi o strój, w ogóle wiesz, i nie miał tej, nie był, to był, zresztą to był, jego praca trochę mu to uniemożliwiała, ale też miał po prostu taki styl, natomiast to była pierwsza rzecz, jaką o sobie powiedział, że nazywam się, dajmy na to tam Krzysiek, nie powiem jego prawdziwego imienia, jestem gejem. I dopiero potem jakby powiedział, gdzie pracuję, w jakiej jest sytuacji jakby związkowej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dał bardzo jasno do zrozumienia, że to jest integralna część po prostu jego tożsamości, której on nie ma zamiaru tutaj ukrywać, ponieważ ukrywając to jakby jego terapia stanie się trochę jakby przeciwskuteczna, ale też po prostu na początku położy to na stole. I dokładnie taka sama reakcja była na to taka, wiesz, aha. Potem w trakcie miałem wrażenie, że niektóre kobiety, które były na tej terapii, niektóre panie trochę przyjęły mu rolę takiego po prostu takiego matkowania mu i trochę taka między innymi po prostu się zrobiła relacja, ale generalnie pierwsza reakcja była aha, no bo jednak kurczę to czym my się tutaj... Generalnie dla wszystkich było jasne, że my się tutaj zajmujemy zupełnie czymś innym. I że, tak, jest. I że jakby to, że... Bo to jest też chyba trochę tak, że w terapii podstawową rzeczą jest to, że my wszyscy jesteśmy tacy sami względem nałogu.
Tak, i to też jedna z lekcji, które wyciągnąłem na terapii, że... Kurde, możemy być z zupełnie różnych światów, wyznawać inne wartości, mieć zupełnie inny lifestyle, ale tak naprawdę pewne mechanizmy nałogu i pewne sytuacje oraz nasza reakcja na te sytuacje, naprawdę to wygląda po prostu jak kalka i nieważne ile ma się lat, czy gdzie jest się w życiu w tym momencie. I to było dla mnie, ta terapia ogólnie była dla mnie takim... taką prozą, gdzie tak wiecie o co chodzi, żyje się w tej warszawskiej bańce, chodzi się na jakieś po prostu imprezki, wszyscy piękni ludzie i po prostu wpływowe osoby i fajnie się z nimi spędza czas, ale to mi dało więcej niż te wszystkie pokazy mody, wernisaże i tak dalej, ponieważ pokazało taką prozę życia i naszą różnorodność z jednej strony, z drugiej równość, taką równość względem nałogu, a z trzeciej strony też nauczyło mnie jeszcze większego takiego szacunku po prostu do drugiej osoby, niezależnie od tego, czy waży 10 kg więcej, czy ma łysienie plackowate, czy niemodną sukienkę. To było naprawdę dla mnie takie mega, mega pobudzające gdzieś tam moje emocje i też taką empatię w stosunku do innych.
Bo teraz po tym, co mówisz i też po tym, co Kuba mówił, ja sobie uświadomiłem, że na wielu poziomach działało dla mnie bardzo dobrze terapeutycznie, ale w tym sensie, że jak nabierałem szacunku i otwartości na innych ludzi, to terapia grupowa była dla mnie doświadczeniem po prostu bardzo ciekawym. nie? Na przykład w tym sensie, że na każdej terapii, i też byłem na Woli, może byłem na ulicy Leszno, może to
Ja też tam byłem.
No, to pewnie terapeuci też tam się pojawiali różni wspólni. Natomiast jedyne momenty, kiedy dłużej rozmawiałem z jakimkolwiek księdzem, to były terapie alkoholowe. Inaczej za chuja pana bym księdza nie poznał z bliska, bym nawet nie chciał z nim gadać, nie? Bo jakby po co? A tam gadałem i w ogóle, wiecie, i alkoholik, i lekoman, i jeszcze nawet sympatyczny. I po prostu było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. W sensie też dla trochę... Ja oczywiście miałem problem taki, bo ja bardziej w życiu zawsze jestem obserwatorem i na tej terapii też jakby tak się przyglądałem bardziej czasami i długo też mi zajmowało, żeby otwarcie o sobie mówić. Natomiast... To jak patrzę wstecz, to jakby jedna z fajniejszych doświadczeń, w sensie takie terapie grupowe. Tyle lat minęło, że trochę już się jakby tych znajomości rozpadło, ale przez jakiś czas się utrzymywały one. I też było to dla mnie takie zderzenie ze światami, z którymi ja nie miałbym w ogóle jakby styczności. Więc to było fajne. A ile to trwała ta terapia?
Wiesz co, łącznie byłem tam na... Tam były takie etapy tej terapii, więc... Ale łącznie tak czasowo to mi zajęło tak, no, trochę ponad rok.
No, a powiedz mi, a czy tobie było... Miałeś jakieś takie trudności w tym trzeźwieniu, jakby... Bo ja mam takie poczucie, że mówisz, jakby to tak szło naturalnie, tak po prostu, wiesz... Co ci sprawiało jakieś trudności największe? Bo mam takie poczucie cały czas, że na przykład jak terapię skończyłeś, to co, to odnalazłeś się jakoś tam, wiesz, na przykład no, wcześniej jakby częściej lub rzadziej my z Kubą pewnie tam szukaliśmy sobie pomocy w AA, które też trudno jakby czasami mi było przełknąć ze względu na różne cechy tego AA. Czy ty jakieś takie formy wsparcia sobie organizowałeś, czy ty jakby skończyłeś terapię i w ogóle okej, okay, jakby już czuję się dobrze, bezpiecznie i działam?
Mój organizm działa w jakiś taki, i charakter działają w jakiś taki sposób, że jak ja sobie coś postanowię, to się tego trzymam. Co nie oznacza, że jest to od razu łatwiejsze. Ale dobrym przykładem jest tutaj to, jak wyszedłem z dragów, a kiedyś brałem sporo różnych narkotyków i nie byłem na żadnej terapii czy odwyku, tylko po jednym bardzo, bardzo, bardzo złym tripie, gdzie no ciężko było mi się pozbierać. Postanowiłem, że już
nigdy
nie...
A to był trip po czym?
Ciężko powiedzieć. Coś się wsiągało nosem, ale wiesz co? Ciężko powiedzieć.
O Jezu. Wynalazek.
Wynalazek tak zwany polski, tak. I postanowiłem sobie, że nie będę i nie brałem tych dragów. Zmieniłem w końcu znajomych, którzy jakby brali te dragi dalej. I ten temat był zamknięty. Z alkoholem było gorzej, no bo alkohol jest jakby ogólnie dostępny, wszędzie jest i tak dalej. Ja nigdy nie byłem na grupie AA, ponieważ brzydzę się kościołem katolickim i tam wiem, że są jakieś nawiązania i jakieś takie elementy wspólne z tą organizacją przestępczą, więc ja się tam nie chciałem za bardzo w to babrać. Aczkolwiek wiem znaczy, na przykład,
nie,
że...
Nie ma bezpośredniego, wiesz, takiego połączenia, w sensie AA nie jest w jakimkolwiek stopniu ramieniem kościoła jakiegokolwiek i też tam jest ta główna deklaracja, tam jest, że Bogu jakkolwiek go pojmujemy. Aczkolwiek dużo ludzi, którzy tam przychodzą, mają za sobą teraz etap takiego, mają za sobą, potrzebowali siły wyższej, aby wytrzeźwieć pojmowanej w taki zero-jedynkowy sposób, no.
No wiem i też relacje znajomych niespecjalnie mnie tam ciągnęły.
Czyli Bóg właśnie... nie był ci potrzebny do wytrzeźwienia.
Bóg nie istnieje, więc nie był mi potrzebna rzecz, która nie istnieje. Były mi potrzebne rzeczy, które istnieją.
Jakie to były?
Wsparcie najbliższych, ich zrozumienie dla mojej sytuacji oraz silna wola, ale z tym akurat kiedyś miałem problemy, ale nauczyłem się Nauczyłem się zresztą na tej terapii na woli właśnie. Nauczyłem się swojej silnej woli i tego, że jakby moje jest najważniejsze w moim życiu i jakby powinienem głównie o siebie zadbać. I bardzo mi się spodobał tam takie porównanie. Ja nie lubię ogólnie takich coacherskich porównań, bo uważam, że coaching to też powinien być zdelegalizowany, ale bardzo mi się spodobało, że warto się kierować takim czymś jak w samolotach, gdy jest wypadek. Pewnie nie mieliście wypadku, bo jeszcze żyjecie, ale...
Ale że są też tacy, co przeżywają katastrofy lotnicze.
No wiem, 3 osoby w Smoleńsku ponoć przeżyła. Ja się zastanawiam, która? Czy je spotkamy kiedyś?
No Maciarewicz, nie wiesz, które, bo nie wiesz, że one były na pokładzie.
A, chyba że tak, to ten Tusk pewnie. No dobra, ale no. Wracając to, no że najpierw ratujesz siebie, a dopiero później wszystkich dookoła. I no gdzieś tak, tam mi tak. To utkwiło w pamięci i tego się trochę trzymam. Zwłaszcza, że moje życie to jest wieczny wypadek samolotowy i spadanie raz w górę, raz w dół. Spadanie w górę chyba nie ma sensu, to co powiedziałem, ale myślę, że każdy zrozumiał. No bo ja poza tym, że jakby jestem osobą uzależnioną, to jeszcze jestem osobą w depresji, więc po drodze jeszcze już po wytrzeźwieniu miałem różne przygody depresyjne i różne zjazdy nastroju.
A myślisz, że to jest połączone? Masz wrażenie, że to jest połączone?
No myślę, że to się w pewnych momentach zazębia, ale też myślę, że to się o tyle zazębia, że ja swoją depresję i swoje gdzieś tam stany lękowe leczyłem alkoholem, co leczyłem jest tutaj w dużym cudzysłowie, ponieważ nie jest to żadne leczenie, tylko jakby pomaga to na 2 sekundy, a później utrudnia to życie na 20 dni, jak już masz tego kaca 5. dzień i po prostu telepiesz się cały. Więc musiałem to też zrozumieć. Znaczy jakby nie jest to trudne do zrozumienia, bo można to po prostu empirycznie pojąć samemu, ale gdy jest się osobą uzależnioną, to niektóre proste elementy tej układanki gdzieś tam mózg stara się oszukać. No na tym polega też po części uzależnienie. Więc u mnie to jest dużo gdzieś tam naczyń połączonych, ale co do takiej samopomocy po terapii, to ja nie korzystałem. Wiem, że na przykład grupa Lambda w Warszawie ma jakieś spotkania AA dla osób LGBT. Nigdy na nich nie byłem. Miałem kiedyś pomysł, żeby na nie pójść, ale nigdy na nie nie poszedłem. Co nie zrobiło mi nic złego, ale myślę, że mogłoby mi zrobić coś dobrego.
Więc... A nie poszedłeś po prostu, bo to olałeś, czy nie poszedłeś, bo miałeś jakiś w ogóle, na przykład, nie wiem, lęk przed czymś, albo po prostu miałeś przeświadczenie, że bardziej wartościowe będzie dla ciebie takie trzeźwienie, bez tego, nazwijmy to, skrętu, bez tej specjalizacji, nie wiem jak to nazwać dobrze.
Wydaje mi się, że dlatego, że to olałem, bo naprawdę chciałem i myślę, że akurat ta grupa mogłaby coś dobrego wnieść w moje życie i pokazać też tą perspektywę trzeźwienia na podstawie historii innych osób, tą perspektywę trzeźwienia osób nie hetero, bo to jest gdzieś taka perspektywa, której też jestem ciekaw i mam jakby tylko swoje tutaj doświadczenia, no ale po prostu ja jestem taką osobą, wiecie, jestem taką osobą, która się z kimś umawia i 2 godziny przed spotkaniem mówi, że nigdy tam nie dotrze, bo ma bardzo dużo pracy, a w tym momencie, wiecie, gram w Mario Kart, więc jestem tą osobą. Ale cieszę się na przykład, że Gośka Halber ma podobnie, bo kiedyś o tym opowiadała w wywiadzie, także jak myślę o sobie źle w tym momencie, to myślę sobie, no ale przynajmniej jestem jak Gośka Halber, więc to jest taki plus.
Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy specjalistami od myślenia o sobie źle.
Tak, to prawda.
To jest jakby integralna część tej w ogóle imprezy, w cudzysłowie, na której tu we trójkę wszyscy i większość ludzi słuchająca tego podcastu jest, no.
To prawda, ciężko się z tego wyzwolić tak naprawdę. Zwłaszcza jak jeszcze, wiesz, jesteś osobą publiczną i jesteś do tego osobą niehetero w homofobicznym kraju, którym rządzą homofobiczni politycy i tak naprawdę słyszysz o sobie źle w mediach, w przemówieniach ludzi władzy, czy też o sobie źle codziennie w internecie, jakieś najobrzydliwsze rzeczy. I jeszcze masz w głowie po prostu to przeświadczenie, że jesteś najgorszą osobą na świecie i po prostu zjebałeś to życie. Więc ciężko się z tego wyzwolić, jak jesteś po prostu z tylu stron nawalany, ale nie jest to niemożliwe. I wydaje mi się, że ja się tego uczę cały czas. To nie jest. Dla mnie ważną też częścią otrzeźwienia jest to, że ja nie wszedłem w rolę oświeconego guru, który teraz będzie mówił wszystkim, czy mają i ile pić alkoholu oraz jak mają się zachowywać. Bardzo się tego bałem, ponieważ mam takich znajomych, którzy są po terapiach i weszli w taką rolę i no, urwał nam się kontakt, ponieważ tak jak mówiłem, nie lubię ani kościoła katolickiego, ani coachingu. Także no, nie, ja nie jestem taką osobą, która jest zainteresowana jakimkolwiek sekciarstwem, więc no nie było mi to potrzebne, ale bałem się, że po prostu może mnie to spotkać, że po prostu mi się już tak pojebie w głowie w drugą stronę, że wiecie, że zostanę jakimś nauczycielem dusz, uzdrowicielem, więc... Ale na szczęście się to nie stało.
Jeszcze mam... wszystko przed tobą, wiesz, jesteś bardzo młodym człowiekiem, nie?
Możesz skończyć tak jak my, po prostu, nie? Ale to, co mnie urzeka w tym, co mówisz, to jest coś takiego, że miałeś problem do rozwiązania, zabrałeś się za niego z uporem, racjonalnie bardzo poszedłeś na terapię, załatwiłeś sprawę i masz spokój, nie? W przeciwieństwie do wielu osób, które muszą na przykład do końca życia o tym gadać w AA, albo robić podcasty o tym i gadać, i gadać, i gadać, albo jak traktować to jako taką... taką, nie wiem, zasłonę dymną. Tak? Ja mam czasem takie poczucie, że już gadam o tym tak dużo i gadam bez przerwy i mam sam siebie dosyć, a ty... I rzadko się z czymś takim spotykam, z taką, żeby ktoś tak mówił o drodze swojej, że poszedłem, wyleczyłem się, nie chodziłem do A, bo nie chcę.
Wiesz co, mnie...
Czy to ci towarzyszy ten alkoholizm dalej?
Oczywiście, że towarzyszy, ponieważ jestem osobą chorą, ale żeby była jeszcze jasność, że ja mam taką drogę, ale jakby, żeby była też jasność, że to nie jest tak, że moja droga jest w jakiś sposób lepsza czy właściwsza. Po prostu ludzie mają różne potrzeby i różnie wyrażają gdzieś tam swoje doświadczenia i to nie jest też tak, że ja teraz gardzę ludźmi, którzy chodzą na AA, czy jakimś tam Żulczykiem i Strachotą, którzy robią podcasty i cały czas napierdalają po prostu o tej wódzie, bo jakby nie, tak nie jest, ale po prostu tak mam i powiem szczerze, że mnie to trochę zawstydza czasami, że właśnie gdy udzielam jakiegoś wywiadu na ten temat, czy nawet ktoś do mnie pisze maila w tej sprawie, bo w każdym tygodniu przychodzą do mnie ludzie, którzy piszą do mnie z jakimiś poradami dotyczącymi tego tematu. I to nie jest tak, że alkoholizm nie jest teraz obecny w moim życiu, ponieważ jak pewnie duża część, jak nie większość osób uzależnionych, mierzy się z jakimiś takimi sytuacjami, gdy mi to uwiera. I to pojawia się, wiecie, tak naprawdę w takich sytuacjach, których nie do końca zawsze mogę przewidzieć. Oczywiście mogę przewidzieć, że jak pójdę na imprezę, będę tańczył na barze i będę oblewany wódą, to może mi nie być dobrze, więc unikam takich sytuacji. Albo nie unikam, nie uczestniczę w takich sytuacjach, ale bywają też momenty, gdy ktoś sobie w barze, może nie w barze, w restauracji obok weźmie butelkę wina i po prostu to wino stoi i po prostu nie czuję się z tym komfortowo. Bywa też, że mam suche kace następnego dnia, gdy jestem ze znajomymi, którzy wypiją, wiecie, po dwa piwka, nie po dwie butelki, jak kiedyś, tylko po dwa piwka i po prostu nie śpię dobrze i rano się budzę z takim alkoholikowym, wymyślam nowe słowa, suchym kacem, więc to nie jest tak, że ja po prostu odhaczyłem ten temat, nara i już mam to za sobą. Cały czas gdzieś tam się z tym mierzę, aczkolwiek nie jest to w ten sposób mierzenie się, które sprawia, że chcę sięgnąć po butelkę.
inne mamy zawody i codzienne działalności, więc ja po prostu na te imprezy nie chodzę, bo ja za każdym razem mam suchego kaca i tego suchego kaca, kurde, nie cierpię. W tym sensie to jest taki stan, jakiś taki dygot, to jest tak nieprzyjemne po prostu, że mi się wszystko wywraca do góry nogami i ja robię wszystko, żeby tego unikać. I też... Mimo tego, że my tu gadamy w tym podcaście strasznie dużo o tym, to staram się robić tylko tyle, ile muszę. W zasadzie to jest tyle, ile mi terapeuci kazali. I w zasadzie, jeżeli ja to robię, to działa. Jak przestanę to robić, czyli pójdę na imprezę, to później się czuję źle. I to wydaje mi się z perspektywy lat po prostu... proste w obsłudze rzeczywiście. Gdybym ja się tak nie rozgadał na swoje nieszczęście o tym uzależnieniu, to w zasadzie mógłbym sobie tak radzić bez... mam takie poczucie, oczywiście są momenty kryzysowe, kiedy ja tego wsparcia potrzebuję, ale to mam wsparcie wśród osób bliskich. Żona jest dla mnie ogromnym wsparciem, moja mama jest dla mnie wsparciem, mój brat jest dla mnie wsparciem, przyjaciele są dla mnie, służą mi wsparciem ogromnym. I to w zasadzie czasami mam takie poczucie, że to całe trzeźwienie jest tak zmitologizowane i tak jakoś rozbuchane po prostu. Jeszcze jak się wejdzie w ten dyskurs aoski taki, to po prostu jest wersja taka dogmatyczna, że bez tego się nie da. I te kategorie, kurna, że albo abstynentem jesteś, jak masz, wiesz, na silnej woli jedziesz, to jesteś tylko abstynentem, a nie trzeźwiejesz, nie? Można jakby zwariować od tego, bo się nie da tego... jakiegoś ideału trzeźwienia takiego mitycznego osiągnąć, mam czasem takie poczucie. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy nie zdrowiej po prostu, kurczę, odfajkować pewne rzeczy i po prostu zwyczajnie o siebie dbać, zamiast o tym uzależnieniu tak strasznie dużo gadać.
Wiesz co, okej, no wiem, o co ci chodzi. No, ja uważam, że każdy gdzieś tam ma swoją drogę, jeśli ktoś swoje trzeźwienie uzależnia od bycia w jakiejś religii, no to okej, no jeśli mu to służy i to mu pomaga w wyjściu z nałogu, no to mam z tym luz. Jeśli ktoś chce napisać, wiecie, 50 książek o tym i te książki będą najgorsze na świecie, ale będzie o tym pisał i to ma mu pomagać, no to jakby to mu pomaga i też mam z tym luz. Więc uważam, że nie ma tutaj jednej dobrej drogi. Każdy musi wybrać swoją. Moja może wydawać się gdzieś tam lajtowa, ale wiecie, jak to jest. Ja mam tak, że załatwiam jakieś rzeczy i jestem osobą zadaniową, i która lubi po prostu mieć wszystko, wszystkie przypomnienia odhaczone w iPhone'ie. I jak mam jedno, to po prostu łapie mnie zgroza, że muszę je zrobić. Ale to jest tak, że to jest, wiecie, robotyczne takie działania są niby okej, bo jakby wykonujesz to po prostu, ale z drugiej strony gdzieś te emocje w tobie zostają. Ja się cały czas na przykład uczę wydobywać gdzieś te emocje z siebie i gdzieś sam ze sobą o tym rozmawiać, ponieważ wydaje mi się, że będąc w jakiejś wierze czy w jakimś właśnie sekcie, masz większe pole manewru w tym konkretnym zakresie, w mówieniu o swoich emocjach i swoich tym, co się dzieje w twojej głowie, ponieważ no jakby, nie wiem, rozmawiasz z Bogiem, czy z jakimiś współwyznawcami innymi, czy z coachingiem, jakimś coacherem swoim, czy jak się tam to chujstwo nazywa, więc ja nie mam czegoś takiego, bo ja to wszystko zawsze robię indywidualnie i w samotności, bo taką jestem osobą, no ale gdzieś tam, wiecie, zostaje to we mnie, także ta droga też ma swoje gdzieś tam minusy, z którymi się cały czas mierzę.
Mi się na przykład wydaje, że czytałem ostatnio taką bardzo ciekawą książkę, Storytelling Animal, o tym, jak bardzo w ogóle narracja i opowieść są zintegrowane z naszym życiem i jak bardzo są podstawowym narzędziem w ogóle poznawania świata. I tam było coś takiego, taka bardzo ciekawa myśl, która jest mi bardzo bliska, że terapia w ogóle szeroko pojęta to jest naprawa twojej narracji na twój własny temat. To jest jakby wgranie ci nowej, albo wgranie ci zupełnie nowej narracji na twój temat, która jest bardziej po prostu spójna jakby z tym, co przeżywasz i spójna z twoim jakby doświadczeniem takim empirycznym, ponieważ ta, którą masz w głowie, ewidentnie nie działa i ewidentnie jest zafałszowana. I terapia uzależnień też jest takim przepisaniem narracji i po prostu ludzie sobie robią to przepisanie narracji w takim kierunku, żeby to jednak im jak najlepiej zadziałało, nie? Bo jednak to jakby at the end of the day skutkiem tego ma być to, że ty masz być wolny od nałogu i prowadzić zdrowe, produktywne życie i być dobrym człowiekiem dla swoich bliskich i mieć kontrolę nad tym, co robisz, tak? Więc potrzebujesz narzędzia, które zadziała. Jeśli tym narzędziem jest nagle jakby forma uczestniczenia w jakiejś religii, takiej bądź innej, okej, okay, wydaje mi się, że tutaj chyba tym podstawowym warunkiem jest to, że nie jak to zrobisz w sensie metody, tylko jak to zrobisz w sensie takiego przełożenia się i przyłożenia się i szczerości samemu ze sobą, że rzeczywiście weźmiesz i posprzątasz w cudzysłowie w tej chacie, nie?
Tak, mi się podoba ta wizja. No, myślę podobnie.
Ale słuchajcie, bo jest jeszcze tak, bo jak gadamy o gadaniu, o uzależnieniu, no to ja mam czasami takie wrażenie zupełnie jakby, znaczy trochę się boję to mówić, że jakby komuś bym odmawiał prawa do mówienia o swoim uzależnieniu, ale czasem mam takie poczucie, że czasem jak ktoś zacznie pierdzielić po prostu o tym, to robi to, żeby sobie swoim na przykład uzależnieniem albo terapią zrobić jakby alibi na kryzysy wizerunkowe albo coś tam i takie coś to mnie wkurwia
tak,
strasznie.
Tak, są takie przypadki.
I albo, że ktoś kurna zaczyna za wcześnie opowiadać o swoim procesie terapeutycznym, a później generalnie jakby w procesie opowiadania tego okazuje się, że cały czas mu jakby bardzo to nie działa, prawda? I są takie przypadki, które mam poczucie, że jakby źle robią tej narracji leczenia uzależnień. Ja czasem się muszę mierzyć jakby to swoje gadanie, czy ja po prostu już nie międlę tak tego, że ludzie jakby mogą mieć tego dosyć, kurna, że jakby o co chodzi w tej chorobie, no okej, choroba, leczył się i kurczę gada, nie? Nie wiem, czy ty, Kuba, tak masz czasem, że po prostu...
Tak, tak, oczywiście, tylko to jest jeszcze raz znowu to samo, nie? Idź, dawaj to świadectwo, mów do tych ludzi, tylko że do diabła najpierw wykonaj tę pracę do końca, nie? Po prostu najpierw sam sobie pozamiataj, posprzątaj, nie? A wiesz, niech ta myśl dzielenia się tym i opowiadania o tym i robienia z tego przedstawienia nie przyjdzie ci do głowy na przykład tego samego dnia, w którym też przyszła ci do głowy myśl w ogóle, że ty powinieneś wytrzeźwieć, no.
No wiem o co wam chodzi i się jakby z tym zgadzam, ale wiem też jak to działa. Znaczy ja tak nie miałem czegoś takiego i tak nie zrobiłem też. Gdzieś tam zacząłem opowiadać o sobie już po jakimś czasie od wytrzeźwienia.
W ogóle nic nie sugerujemy, Patryk, to w ogóle nie jest o
tobie. Nie, tylko że chcę powiedzieć, że ze swojej strony ja też miałem coś takiego, że w momencie kiedy poszedłem na terapię i byłem tam bardzo krótko, to ja po prostu wpadłem w jakąś taką euforię, która kierowała mnie w stronę właśnie mówienia o tym, bycia, wiecie, silną, niezależną kobietą w internecie, która ci będzie mówiła, że da się radę. I miałem taki moment, w którym miałem taką myśl, nie zrealizowałem jej, ale...
Taki tak zwany miesiąc miodowy.
Tak, to jest to. Ale wiem też, czego to może wynikać i no niestety to często może zaszkodzić jakby już po pierwsze wizerunkowi, a po drugie całemu procesowi terapii. Tutaj jest świetnym case'em chociażby Ilona Felicjańska, która jest jakby stała się karykaturą i zaprzeczeniem wszystkiego, o czym mówiła w związku z alkoholizmem, więc...
Tak, no. Ale o niej akurat ja muszę powiedzieć, że myślę z pewną czułością i kibicuję jej jakby, wiesz, żeby po prostu wszystko było u niej dobrze, tak?
A o Durczoku myślisz z czułością?
Nie myślę o nim z czułością. I o Jacku Poniedziałku też nieszczególnie.
No dobrze, może nie potrzebują czułości oni, ale... Bo...
Nie, na pewno potrzebują, tylko ja jakby nie jestem w stanie wygenerować w sobie tej energii w stosunku do nich. Natomiast jeśli chodzi o Ilonę Felicjańską, nie wiem, ale to wiesz, to jest jakieś... Ja jej nie znam, więc to jest jakieś moich intuicjach.
Bo z tego, co ja rozumiem, to chodzi o to, że Ilona Felicjańska zaczęła opowiadać historię o tym, jakie trzeźwienie jest super, a potem kurna wszystko w piach, nie?
Tak, a później piła i mówiła, że jak wypije...
I kłamała tam jakieś różne
tak,
rzeczy.
Tak, i że jak wypije chyba kieliszek wina, ona to kontroluje i mówiła, udzielała jakichś takich wypowiedzi, wiecie, kompletnie głupich, po prostu głupich. No. Mm-hmm.
No duża odpowiedzialność to jest jednak gadanie, tak, kurczę, o takich rzeczach, ale bo jak ja byłem, to wszyscy na pewno to mieliśmy, że jak łykasz te różne fajne hasełka i takie wytrychy, różne zdanka, które pokazują rzeczywistość od innej strony, i miałem takie kuszenie, że łatwo zostać nauczycielem duchowym takim, a już jakbym miał Instagram wtedy, to na pewno bym puszczał różne takie hasła gładkie o drodze, nowej drodze po, wiecie, po traumie jakiejś tam. Po trudnym wydarzeniu po prostu. No miałem takie myśli, że jak już bym zaczął o tym opowiadać, nawet w tym AA, to już chciałem robić ten krok 12 i nieść posłanie od razu. Co więcej, zrobiłem to. Zacząłem chodzić na detoks z ludźmi, którzy w AA są 15 lat, a ja wyszedłem dopiero z terapii. I tam poszedłem dwa razy, już w końcu się za trzecim razem zawstydziłem po prostu. Skapowałem się z tej całej żenady po prostu. Ale to było bardzo kuszące, żeby zacząć gadać i zacząć nauczać.
Jest pewien bardzo ciekawy temat, który ja chciałem jeszcze poruszyć i my tak krążymy dookoła niego, ale ja mam wrażenie, że jeszcze nie strzeliliśmy w dziesiątkę. No, czy to będzie dla ciebie obraźliwe, jeśli ja nazwę cię, powiedzmy, no trochę ekspertem od tego świata celebryckiego i właśnie wizerunku szeroko pojętego, który my tutaj trochę zahaczamy?
Nie, myślę, że nie jest to jakoś obraźliwe. No, gdzieś tam trochę w tym siedziałem i pracowałem, więc wiedzę i gdzieś tam doświadczenie zgromadziłem.
Więc jak wygląda w ogóle, powiedz mi też, to bycie, po pierwsze, bycie trzeźwym w tym świecie celebryckim, z którym wciąż musisz mieć jakieś chyba jednak połączenia, no, z racji po prostu swojej pracy, tak? Że wciąż jakby zajmujesz się portalem, który gdzieś tam zajmuje się w krytyczny, dowcipny, fajny sposób szeroko pojętym celebryctwem, ale jednak tam jesteś i przepisujesz też w ogóle moim zdaniem w bardzo taki dowcipny i fajny sposób całą tę narrację polskiego celebryctwa w taki kąśliwy, dowcipny, też queerowy sposób, co jest ciekawe i fajne. Ale jak w ogóle, wiesz, w tym świecie się trzeźwieje i też jak wygląda twoim zdaniem właśnie ta relacja, też to trochę już o tym powiedzieliśmy przy okazji właśnie pani Felicjańskiej, ale jak wygląda ta relacja jakby trzeźwienia, a takiego w ogóle publicznego kryzysu w ogóle i takiego zarządzania swoim, bo cię celebrytą jest trochę każda osoba, która w zawodowy sposób zarządza swoim wizerunkiem, nie? I jaka jest ta korelacja twoim zdaniem? Jak to w ogóle wygląda w Polsce, no?
No, wydaje mi się, że w świecie celebryckim jest to gdzieś tam zbliżone do tego, co jest w świecie niecelebryckim, czyli jak idziesz na imprezę, taką mamy no niestety kulturę picia w Polsce, no to trzeba wypić jak najwięcej i po prostu zajebać się tym alkoholem. Mhm. No i trochę w świecie celebryckim też tak jest, no jak są jakieś wyjścia, czy jakieś ramówki telewizyjne, jakieś inne spotkania promocyjne, no to jest spora grupa gwiazdek i gwiazdeczek, które przychodzą tam po pierwsze dlatego, że na przykład, nie wiem, muszą, bo grają w jakimś serialu, ale po drugie dlatego, że po prostu się spotkać z ludźmi, jeszcze podszlifować swoje ego i wypić mnóstwo darmowego alkoholu. Więc ja w tym też uczestniczyłem, także ja wiem, w jaki sposób to wygląda i wiem, że nie jest łatwo w takim świecie zachować po prostu trzeźwość. Trzeba mieć bardzo dużo silnej woli, no bo jakby jesteś na imprezie, jest mnóstwo darmowego alkoholu, wszyscy dookoła piją i to, no i to jest też tak bardzo zdradliwe, że piją w taki, wiecie, w taki glamour sposób, tak? Nie jest to picie piwa z puszki pod blokiem, tylko jest to, wiecie, kieliszki darmowego szampana czy jakieś finezyjne drinki, które się pije na czerwonym dywanie, więc to...
Które są z reguły bardzo mocne, z tego co pamiętam, bo po prostu barman chce szybko iść do domu.
Dokładnie tak jest. I ci barmani później...
A obsługuje do ostatniego klienta, nie?
Tak. No jak się skończy woda też, by zawsze, wiecie, sponsor tam przyśle kilka skrzynek, no tak, więc jak tak, się skończy, tak, no to wszyscy idą do domu, bo jak się dowiedzą, że jest sam sok pomarańczowy, no to wiesz, nie po to tu przyszli. Więc...
No oczywiście.
Więc no, jest to ciężkie, dlatego ja też w jakiś sposób, to był też jeden tak naprawdę z powodów, dla którego się wyalienowałem i przestałem chodzić na jakiekolwiek spędy takie towarzyskie, bo po pierwsze, nic mi to nie robiło. W sensie ja nie muszę już sobie powiększać kutasa, już mam wystarczająco dużego. Po drugie, nie piję alkoholu, więc no co, miałbym pójść na jakąś konferencję serialu, jakby gówno mi to obchodzi, a z tymi ludźmi też za bardzo nie chcę mieć kontaktu, bo też mam taką zasadę, która jest bardzo według mnie mądrą zasadą, to też doświadczam tego, że to jest dobra decyzja, że po prostu się nie przyjaźnię z ludźmi z show biznesu, bo zawsze ktoś ma swoje interesy i każdy ktoś w jakiejś sytuacji zawsze coś będzie od ciebie chciał, czy jakiejś promocji, czy jakiegoś dobrego słowa i tak dalej, a nasza siła jednak polega w ogóle ponad na tym, że jesteśmy bezstronni. Oczywiście mamy gdzieś tam swoje poglądy, które wyrażamy, ale że jak nawet kogoś lubimy, a ktoś
no to
zrobi fuck up,
swoje sympatie,
to...
tak?
Tak, no ale jeśli ktoś po prostu coś zjebie, to po prostu mówimy, że zjebał, a nie mówimy, że nie, no właściwie bardzo fajna osoba, wiesz, nie bawimy się w takie coś, więc no...
Ale powiedz mi, czy to na przykład jak jesteś takim powiedzmy celebrytą, albo dzisiaj się mówi na przykład też influencerem, czyli po prostu osobą, influencer to taki celebryta, czyli moim zdaniem, czyli osoba spieniężająca swój wizerunek nie za pośrednictwem tradycyjnych mediów, tylko za pośrednictwem bardziej mediów społecznościowych, szeroko pojętych i YouTube'a i tak dalej. Ale jak jesteś takim celebrytą, influencerem, to czy bycie w takim, na takim bębnie właśnie imprezowo-bankietowym jest w ogóle w jakikolwiek sposób tak naprawdę i obligatoryjne, aby coś zrobić, załatwić jakiś interes, mieć jakieś z tego korzyści i tak dalej? Czy to jest po prostu jakaś taka gra, w którą wszyscy grają też po prostu po to, aby usprawiedliwić swój melanżowy tryb życia?
To jest dokładnie to drugie, o czym mówiłeś. Melanżowy tryb życia, ale też takie podbudowanie ego, bo wiele osób jednak uważa, że jak jest zapraszanych, jak przychodzą i ktoś zrobi im zdjęcie, to będą kimś, nie wiem, ważniejszym, ciekawszym, czy kimkolwiek fajniejszym, ale tak naprawdę nic konkretnego to nie robi, a prawdziwych biznesów nie robi się, wiecie, na promocji, wiecie, nowych butów, tylko no, w zupełnie innych miejscach. Więc,
oczywiście.
Więc no, to jest takie... No, można tam zawiązać jakieś, wiecie, sojusze, przyjaźnie i tak dalej, ale no, to jest takie, wiecie, jeśli chce się bawić ktoś w piaskownicy i robić sobie jakieś klany przyjaciół, celebrytów, no to jakby może to robić. Ale no mnie to akurat nie interesuje i nie jest mi to do niczego potrzebne, ponieważ wszyscy mnie nienawidzą, więc mam jakby równy stosunek do
takie
wszystkich.
Takie masz wrażenie, że wszyscy cię nienawidzą w tym świecie celebryckim? To tak?
Myślę, że większość tak. No, no mnie to nie interesuje, ja już to przeżyłem i w sumie serio mam na to wyjebane, czy mnie będzie lubiła jakaś, wiecie, Doda, czy jakaś inna. Jak udostępni coś, czy napisze miłe słowo, no to jakby miło, no jak ktoś pisze miłe rzeczy, to jest miło. Ale jeśli, wiecie, nagle się obrazi, bo nadepnęliśmy jej na odcisk, no to ja już jestem w tym momencie, że mam naprawdę na to wyjebane.
No i bardzo dobrze, bo to jest też chyba po prostu strasznie toksyczne i angażowanie się w to emocjonalnie, to też jest dosyć taka łatwa droga do po prostu dużego takiego, wydaje mi się, nieporządku w życiu, zwłaszcza, że świat, o którym mówisz, wydaje się być bardzo taki labilny, chimeryczny, histeryczny i też pełen takiej no po prostu nieszczerości.
No tak jest, no myślę, że trochę liznąłeś tego świata i poznałeś tych trochę osób, więc myślę, że wiesz, jak to wygląda.
Ale bardzo delikatnie, wiesz, tak naprawdę z perspektywy czasu bardzo delikatnie.
Powiedz mi, po co się w ogóle nimi zajmować? Nie? Nie byłoby więcej, że tak powiem, mniej złych emocji? Jak nie byłoby łatwiej trzeźwieć, jakby się nie taplać w tym?
Ja nie wiem, ja się nie czuję, żebym się w tym taplał. Ja czuję, że po prostu komentuję rzeczy, które chcę skomentować. Czasami są to rzeczy związane z Dudą Debilem, czasami są to rzeczy związane z rządem, a czasami z Małgorzatą Rozenek. I po prostu robię w tym momencie, już doszedłem do tego momentu i myślę, że wyprowadzka i zmiana klimatu też bardzo mocno na tym zaważyła, że zajmuję się rzeczami, które po prostu sprawiają mi przyjemność. Mam teraz pomysł na rysowanie komiksu i powiem wam szczerze, że absolutnie nie mam zdolności rysowniczych, ale narysuję ten komiks. Wiecie dlaczego? Bo mogę. Więc po prostu to zrobię. I jestem gdzieś w takim momencie, gdzie po prostu robię rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Czasami to pokrywa się ze sprawieniem przyjemności innym ludziom. Czasami się to nie pokrywa z takim sprawianiem i jakby wyniki, nie wiem, wyświetlenia czy lajki są mizerne, ale nie wiem, no jakoś mi już przestało zależeć na tym liczniku i na tej ilości, żeby ciągle więcej i więcej.
To też jest chyba strasznie uzależniające, a też jak ja obserwuję trochę ten na przykład właśnie świat influencerski, chociaż niewiele o nim wiem, to widzę też, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i te mody bardzo szybko się zmieniają, nie?
Tak, cały czas, wiesz, pojawiają się nowe bożki, stare bożki są palone przy pierwszym potknięciu, nieważne, czy to jest poważne potknięcie, czy po prostu ktoś się wygłupił. Niektórzy są nietykalni dlatego tylko, że stoi za nimi dużo znanych osób, przyjaciół, więc nie jest to, wiesz, nie jest to nic, czym warto się w taki sposób zajmować, że ma ci to zająć całe życie. I my też wychodzimy z takiego zdania w tym momencie, że no jakby możemy się pośmiać i albo powymyślać jakieś głupoty typu, nie wiem, imię dla piątego dziecka Małgorzaty Rozenek i jakby zrobić z tego jakiś absurd, bo ona jakby cały czas mówi o takich rzeczach w mediach, tak? To nie jest też tak, że my wchodzimy komuś do łóżka czy do związku.
Nie, no, tylko jest to reakcja na to, co ktoś zapodaje, no.
Tak, dokładnie. Więc możemy się z tego pośmiać, ale też jak widzimy osoby, które spędzają po prostu całe dnie i nam piszą, wiecie o tym, piszą nam, że tu, że coś się zmieniło, że ktoś usunął jakieś zdjęcie, no to często odpisuję w jakiś taki, no, miły sposób, ale że no come on, no możemy się pośmiać i pobawić, ale no jakby zajmijmy się, wiecie, czymś fajniejszym, no.
Nie wszystko jest materiałem do żartu, no.
Tak, tak.
Niektóre rzeczy są po prostu tak słabe, że nie mają w sobie, ja to pamiętam, wiesz, bo sam jeszcze to w czasach tych pijących pisałem rubrykę do tygodnika Wprost, taką celebrycką, tak, znaczy tak, jakby komentującą w dowcipny sposób, starającą się komentować różne tam po prostu numery. I sam pamiętam jakby tę pracę, która polegała na przeglądaniu po prostu całymi dniami tych wszystkich serwisów i plotkarskich i gazet i tak dalej, i tak dalej. I niektóre rzeczy po prostu nawet nie były materiałem na dowcip, ani nie były materiałem na komentarz.
No wiem, zwyczajnie. Wiem, jak jest, no dlatego my też nie podejmujemy wielu tematów, które na przykład są dla nas skrajną patolą, a my się gdzieś tam skupiamy jednak na żartowaniu, a żartowanie ze skrajnej patoli czy z czyjegoś takiego realnego nieszczęścia, no jednak gdzieś tam wykracza poza nasze granice i możliwości, więc po prostu staramy się tego nie robić.
A też mi się wydaje, że ta granica jest bardzo czytelna, wiesz? O której mówisz, że to jest jasne, że to bardzo łatwo, jakby granica dobrego smaku, wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić, jest bardzo, bardzo wyraźna.
To cieszę się, że ją widzisz.
Tak.
Chciałbym, żeby więcej osób to widziało. Ale tak. No myślę, że... Znaczy nie, ja jestem, może teraz mówię w jakiś zrezygnowany sposób, ale nie, robię rzeczy, które sprawiają mi po prostu radość i które przynoszą mi szczęście albo jakąś satysfakcję, więc no na tym się skupiam.
No właśnie, to skupmy się na koniec na tych rzeczach, które radość ci przynoszą. Praca, komiks, co to jeszcze jest? Barcelona?
Koty, związek.
Opowiadaj o tym.
O związku, o kiedy się poznaliśmy, pierwsza randka, tak? Idziemy w to?
Nie, jak masz ochotę, to jak najbardziej, ale o rzeczach, które ci sprawiają radość.
Odpowiadając na tytułowe pytanie tego podcastu, czyli co ćpać po odwyku, to ja ćpię najwięcej słońca.
No i super, zazdrościmy.
I ja jestem osobą, która jeszcze w Polsce, w ubiegłym roku to było, odkryła, jak ważna jest dla mnie ilość słońca i jak to jest dla mnie aż absurdalnie po prostu istotne, żeby to słońce było. I jak bardzo mój nastrój i moja chęć do czegokolwiek zmienia się, gdy tego słońca zaczyna brakować. I to było dla mnie naprawdę absurdalne, ponieważ jakby Też daleki jestem od jakichś takich astralnych uniesień, czy jakichś takich pierwotnych zapędów, tylko raczej jestem osobą, wiecie, nowoczesne technologie, jakieś pierdolety, ale było to dla mnie, nie wiem, może to przychodzi z wiekiem, ale było to dla mnie takim odkryciem, że tak bardzo naturalna rzecz i tak bardzo demokratyczna tak naprawdę, chociaż no może niedemokratyczna, bo mówimy tutaj też o gdzieś tam położeniu na ziemi, więc to tak nie do końca wszyscy mają, ale że tak powszechna i darmowa rzecz, jaką jest słońce, jest dla mnie ważna i ćpię go bardzo dużo i w bardzo dużych ilościach.
Słuchaj, no jest to, wiesz, podstawowa jakaś biochemiczna sytuacja. Jesteśmy częścią królestwa zwierząt. Potrzebujemy energii słonecznej po prostu, żeby jakkolwiek funkcjonować, tak jak wszystko, co na tym świecie żyje. Także wiesz, ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem patrzenia na siebie, na człowieka, jako w ogóle na zwierzę, na element po prostu tego biologicznego królestwa. To tłumaczy też bardzo dużo rzeczy, które my, na przykład zachowań ludzkich, które my próbujemy jakoś, wiesz, sublimować, intelektualizować, a kiedy popatrzymy na siebie jako po prostu na ssaki, to pewne sytuacje stają się dużo bardziej klarowne.
Też mam podobnie i też podobnie staram się patrzeć, aczkolwiek mam z tym problem o tyle, że bardzo lubię wszystkie zwierzęta. Niektórych się boję, ale bardzo wszystkie lubię i szanuję i cieszę się, że są, ale nie do końca jestem szczęśliwy z istnienia ludzi, więc uważam, że to jest takie trochę splunięcie na inne gatunki, że porównujemy się do nich jako ten według mnie najgorszy z możliwych istniejący.
Ziemia by trochę odżyła bez nas, nie?
No tak, ja jestem na bardzo pewno za tym, żeby pozbyć się jednak i jakby zakończyć to, no bo nie uważam, żeby to miało jakikolwiek sens.
No albo naprawić, albo zakończyć. Bo tak jak jest teraz, to fajnie nie jest. No wiesz, powiedziałeś, że się boisz pewnych zwierząt. No stary, no pewne zwierzęta po prostu mają to do siebie, że gdyby miały ku temu okazję, to by cię po prostu wpierdoliły.
Tak.
I człowiek jest jednym z tych zwierząt.
Tak, dokładnie. I jakby szanuję to, ale po prostu niekoniecznie chcę się przytulać do węży, nawet gdy są to jakieś
takie... Ja lubię
takie...
węże akurat.
Okej. No ja akurat z wężami mam
nie
tak,
nie mam węża w domu, ale parę razy przytulałem się do węża i okej, to jest bardzo ciekawe wrażenie.
Okej, może bym się przełamał, ale póki co jak widzę węże, to taki mam respekt, ale tak jakby żyj sobie super, ale daleko ode mnie.
A jamniki? Jak z jamnikami żyjecie?
O Jezu, kocham jamniki. Wiecie, ile w Barcelonie jest jamników?
Codziennie przeprowadzam się tam.
Naprawdę, my kochamy jamniki. A wiecie, jak jest jamnik po hiszpańsku? Jezu.
No.
Salchicha perro.
Perro
to jest pies.
Przeprowadzamy się z Pepe tam do Barcelony w takim razie.
A salchicha to jest kiełbaska, więc to jest kiełbaskowy piesek.
Kiełbaskowy piesek, koniec.
Po rosyjsku też na jamniki mówi się sosiska.
Tak.
Kiełbaskowy piesek. No po prostu jestem wzruszony do granicy lekkiego płaczu.
I tak można trzeźwieć, ja myślę sobie. Słońce i jamniki, kurde.
Jezu, no tak. Tego słońca, wiesz, po prostu życzmy sobie jak najwięcej, bo jak my wchodziliśmy do studia nagrać rozmowę z tobą, to powiem ci, bracie, kurwa, że deszcz padał pod kątem prostym.
Spoczyłem.
Patryk, dzięki za super rozmowę i dzięki, że byłeś naszym gościem. Dzięki. Życzymy ci dużo słońca i wszystkiego dobrego.
Dzięki serdeczne.
Dzięki wielkie za rozmowę i że zaprosiliście mnie i wszystkiego dobrego.